Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jerzy Buzek stanął na czele Parlamentu Europejskiego. Wybór europosłów skomentuje sekretarz generalny Komese. O posłudze egzorcystów rozmawiać będziemy z księdzem Andrzejem Grewkowiczem.
Odwołuję się do Cezara.
Ten moment z życia apostoła narodów przypomni następnie audycja księdza Waldemara Turka. We wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Obradujący w Strasburgu europarlamentarzyści wybrali go zdecydowaną większością głosów. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie zawieść waszego zaufania, powiedział nowy przewodniczący. Zapewnił, że priorytetem będą dla niego prawa człowieka. Zapowiedział też dążenie do umocnienia pozycji Parlamentu Europejskiego. O komentarz poprosiliśmy księdza Piotra Mazurkiewicza, sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Ja myślę, że to jest ważny dzień i dla Polaków, i dla Unii Europejskiej, ponieważ jest to jeden z takich symbolicznych momentów zasypywania podziałów historycznych w Europie. Polska przeżywała kilka takich momentów od 1989 roku, od upadku komunizmu poprzez moment wstąpienia do NATO, wstąpienia do Unii Europejskiej i teraz doświadczanie takiego pełnego partnerstwa wewnątrz Unii Europejskiej. To znaczy nie jesteśmy już gdzieś w drugim rzędzie, ale także te pierwszoplanowe pozycje w europejskiej polityce, jak się okazuje, mogą być spełniane przez Polaków.
Zdaniem księdza Mazurkiewicza wybór Jerzego Buzka jest ważny także dla wszystkich nowych członków Unii Europejskiej, których symbolicznie reprezentuje polski polityk. Znaczenie dzisiejszego dnia sekretarz generalny Komese porównał, przy zachowaniu proporcji, do wyboru papieża Polaka.
Przy całym zrozumieniu różnicy skali tych zjawisk, no bo nie wolno tutaj przesadzać, ale mieliśmy taki moment, kiedy Karol Wojtyła został wybrany jako Jan Paweł II. No i wtedy na tym poziomie kościelnym odbieraliśmy to jako uznanie dla wagi Kościoła w Polsce, dla również polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej kultury. I to, co papież zawsze podkreślał, no, że on jest synem tego narodu i został ukształtowany w ramach bardzo konkretnej kultury. Więc myślę, że przy zachowaniu wszystkich proporcji to jest to również taki znak uznania, że można być Europejczykiem również na sposób środkowoeuropejski i jest to równoprawny sposób być Europejczykiem.
Z Brukseli mówił ksiądz Piotr Mazurkiewicz. Europejska konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Uwalniania trwa na Jasnej Górze. W pięciodniowym spotkaniu bierze udział prawie 300 osób, kapłanów oraz świeckich, którzy pomagają egzorcystom. Zjazd zgromadził przedstawicieli krajów niemieckojęzycznych oraz dawnego bloku komunistycznego.
Ksiądz Andrzej Grewkowicz, archidiecezja warszawska. Obecne spotkanie księży egzorcystów i osób podejmujących posługę uwalniania czy towarzyszących przy egzorcyzmach jest trzecim w Częstochowie. Jest to spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia dla posługi uwalniania. Są dwa takie w kościele stowarzyszenia. Jedno grupuje tylko egzorcystów, drugie grupuje dużo szerszą grupę osób, mianowicie księży i świeckich, którzy bądź to podejmują modlitwę o uwolnienie, ale nie uroczysty egzorcyzm, bądź towarzyszą egzorcystom przy tak zwanych uroczystych egzorcyzmach. Wszystkie nasze spotkania mają na celu poszerzanie wiedzy związanej z okultyzmem, z New Age, a także są taką okazją do dzielenia się doświadczeniem w naszej posłudze. Oczywiście są to także spotkania, na których modlimy się.
Czy współczesny człowiek wierzy w obecność szatana? Czy ma świadomość tego, że to on jest sprawcą tak wielu uzależnień, tak wielu zniewoleń, które nam towarzyszą?
Wydaje się, że skala problemu jest bardzo duża. Natomiast świadomość działania szatana jest nie za duża, a powiedziałbym jeszcze mniejsza jest świadomość różnych form okultyzmu, które doprowadzają faktycznie do jakiegoś uzależnienia od złego ducha. Tu Ludzie mają jeszcze mniejszą świadomość. I nie tylko świeccy, ale także duchowni. Często nie mają wystarczających wiadomości na temat okultyzmu. W związku z tym uzależnienia są nierzadką sytuacją, a objawy, których często ludzie doświadczają, jak bardziej niezrozumiałe i natrętne lęki, niektóre formy depresji, także niektóre objawy chorób, nawet fizycznych, tylko takich nie trzymających się zwykłych reguł czy prawideł funkcjonowania biologicznego, wydają się czymś zwyczajnym, czymś naturalnym i nie kojarzą sobie tego z działaniem złego ducha.
Kto przychodzi zatem do egzorcysty? Kto trafia?
Do egzorcysty trafiają osoby, które najczęściej są udręczone i nie znajdując nigdzie pomocy, jakiejś pomocy psychologicznej, pomocy medycznej, wreszcie trafiają do egzorcysty jako do ostatniej deski ratunku. Druga grupa to są ci, którzy spotykając się z jakąś rzetelną informacją na temat New Age'u, na temat okultyzmu, robią rachunek sumienia lub z własnego życia i zaczynają wtedy kojarzyć różne rzeczy. I te, które sami podejmowali, i te, które widzą jako konsekwencje tego swojego postępowania. I wtedy zgłaszają się, prosząc o pomoc.
Przypomnijmy, że egzorcyzm to przede wszystkim modlitwa, wielka otwartość na tę łaskę, którą daje Bóg.
Tak, egzorcyzm to jest modlitwa, chociaż sam egzorcyzm już nie jest modlitwą, tylko jest takim wprost zwracaniem się do złego ducha w imieniu Jezusa Chrystusa i nakazującym mu opuścić człowieka, czy ustąpić, jeśli chodzi o dręczenia. I tutaj te formy zwracania się do złego ducha są bardzo różne, więc od jakichś zwyczajnych, spontanicznie wypowiadanych słów poprzez egzorcyzm Leona XIII i to są wszystko egzorcyzmy tak zwane mniejsze i egzorcyzm duży, uroczysty jest egzorcyzmem zastrzeżonym dla egzorcysty i zawartym w specjalnym rytuale.
Udaje się zawsze wygonić tego złego ducha?
Uwolnienie nie jest tylko sprawą jakiegoś działania egzorcysty czy jakiejś grupy osób modlących się o uwolnienie, ale jest w poważnym stopniu zadaniem człowieka, bo wiąże się to z drogą nawrócenia. Czasem ta droga nawrócenia jest długa, trudna, i w związku z tym i egzorcyzmy, zwłaszcza w sytuacjach opętania, trwają długo.
O jakiej liczbie egzorcystów mówimy w Polsce i jak to się ma w stosunku do innych krajów europejskich?
W Polsce jest około 80 egzorcystów, w krajach europejskich jest różnie. Chyba poza Włochami jesteśmy krajem, w którym jest największa ilość egzorcystów. W Niemczech nie ma żadnego oficjalnie wyznaczonego egzorcysty. Jest to sytuacja spowodowana pewnym układem, powiedziałbym, aż prześladowań związanych może nie z całą posługą Kościoła katolickiego, ale z tym wymiarem, który wiąże się z uwalnianiem czy egzorcyzmami. W poszczególnych krajach trudno mi powiedzieć dokładnie, ale to jest od kilku do kilkunastu egzorcystów.
Jak najkrócej, ksiądz to tak na zakończenie, przestrzegłby współczesnego człowieka przed tym, co może być dla nas groźne, co może prowadzić do tego, że wpadniemy w sidła szatana?
Myślę, że jeśli chodzi o chrześcijan czy o katolików, to niespecjalnie trzeba tutaj przestrzegać przed opętaniem, bo myślę, że ktoś, kto jest wierzącym, nigdy nie podejmie takiego aktu jak jakiś, prawda, pakt ze złym duchem. Natomiast przestrzegałbym przed tymi różnego rodzaju formami okultyzmu i tutaj trudno jest to powiedzieć jakimś jednym słowem. Ja bym powiedział, że po prostu należy używać rozumu, żeby nie podejmować pochopnie jakichś nowinkarskich propozycji, których nie potrafię uzasadnić od strony rozumu, od strony naukowej. Nie potrafię uzasadnić, dlaczego tego rodzaju praktyki są skuteczne. Trzeba po prostu używać rozumu. Jeżeli to jest jakoś uzasadnione od strony intelektualnej, od strony naukowej, mogę z tego spokojnie korzystać. Myślę tutaj o tych wszystkich formach leczenia i pseudoleczenia, ale także i innych. Natomiast tam, gdzie trudno jest to znaleźć jakieś uzasadnienie, to trzeba podchodzić do tego z dużą ostrożnością albo omijać dużym łukiem.
Z księdzem Andrzejem Grefkowiczem rozmawiała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. A teraz już czas na wtorkową rubrykę. Śladami apostoła narodów.
Paweł odwołuje się do Cezara.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Minęły 2 lata od procesu przeprowadzonego przez gubernatora rzymskiego Feliksa, który pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać życzliwość Żydom. Następcą Feliksa został mianowany około 60 roku niejaki Porcjusz Festus. Pod naciskiem arcykapłanów dosyć szybko postanowił osobiście przesłuchać apostoła. Paweł bronił się dzielnie przedstawianymi mu zarzutami, a na zakończenie stwierdził: nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi. Jednak Żydzi nie dawali za wygraną. Co więcej, nalegali na Festusa, aby kazał odesłać więźnia do Jerozolimy i tam go osądził. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze. Gubernator rzymski, chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi: czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam odpowiadać w tej sprawie przede mną? Stoję przed sądem Cezara, odpowiedział Paweł, i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie zawiniłem, o czym ty doskonale wiesz. Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do Cezara. Wtedy Festus porozumiał się ze swoją radą i odpowiedział: odwołałeś się do Cezara się udasz. Wydawało się po tych słowach wypowiedzianych przez Porcjusza, że było to ostatnie przesłuchanie więźnia na terenie podległym gubernatorowi. Jednak kilka dni później król Agryppa przybył do Cezarei powitać Festusa, który postanowił, korzystając z tej okazji, skonsultować monarchę i opowiedzieć mu o oskarżanym Pawle. Na co król Agryppa okazał chęć zobaczenia i posłuchania apostoła, podobnie jak kiedyś brat jego ojca, Herod Antypas, chciał widzieć Jezusa. Następnego dnia Festus w obecności Pawła powiedział między innymi: królu Agryppo i wszyscy tu obecni, widzicie tego, z powodu którego nachodziło mnie mnóstwo Żydów zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć. Lecz ja się przekonałem, że on nie popełnił nic podpadającego pod karę śmierci. A kiedy odwołał się do najdostojniejszego, postanowiłem go odesłać. Nie mogę jednak napisać władcy nic pewnego w tej sprawie, dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać. Po wstępie Porcjusza i pozwoleniu Agryppy, Paweł, wyciągnąwszy rękę, wygłosił dłuższą mowę obronną. Wykazał zgodność swojej chrześcijańskiej wiary z faryzejską doktryną odnośnie do zmartwychwstania, opowiedział o okolicznościach nawrócenia pod Damaszkiem, wreszcie przedstawił chrześcijaństwo jako wypełnienie się pism. W jego przemówieniu to, czego sam doświadczył od Chrystusa, staje się symbolem jego misji wobec innych. Gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, Festus nie wytrzymał i zawołał: odchodzisz od rozumu, Pawle. Wielka wiedza doprowadza cię do utraty rozsądku. Wtedy apostoł zwrócił się bezpośrednio do króla Agryppy, który jako Żyd znał z pewnością zapowiedzi proroków Starego Testamentu odnoszące się do przyszłego Mesjasza. Jednak król nie chciał podjąć rozmowy z więźniem, któremu ironicznie odpowiedział: niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina, a Paweł dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim jestem, z wyjątkiem tych więzów. Tak się zakończyło ostatnie przesłuchanie apostoła przed jego podróżą do Rzymu. Łukasz dodaje, że ci, którzy wzięli udział w posiedzeniu, mówili jedni do drugich: ten człowiek nie czyni nic podpadającego pod karę śmierci lub więzienie. Agryppa zaś powiedział do Festusa: można by zwolnić tego człowieka, gdyby się nie odwołał do cesarza. Czytając opisy przesłuchań świętego Pawła, narzuca się prawie spontanicznie porównanie z procesem Jezusa, jaki miał miejsce około 30 lat wcześniej w Jerozolimie. W obydwóch przesłuchaniach najważniejszą rolę odgrywają interesy osobiste tych, którzy sądzą. Nie dostrzegają oni winy w oskarżanych, ale nie mają wystarczająco odwagi, by się sprzeciwić presji wpływowych oskarżycieli, obawiających się utraty wpływów. Właściwie wyroki zapadły wcześniej. Teraz trzeba znaleźć jakąś drogę do ich uzasadnienia i egzekucji. Jezus, podobnie jak apostoł narodów, był przesłuchiwany przez kilka trybunałów. Na liczne pytania i zarzuty najpierw odpowiadał, zwykle w kilku słowach, a następnie milczał. Miał świadomość, że zbliża się chwila, w której wypełnią się pisma zapowiadające jego śmierć. Wiedział, że taka jest wola Ojca i choć w ogrójcu pocił się krwawym potem, powtarzał, że tę wolę chce wypełnić. Proces świętego Pawła jest opisany obszerniej i zawiera kilka jego mów. Również apostoł nie bał się śmierci, ale wychodził z założenia, że trzeba się bronić do końca, zachowując należyty spokój i godność. Nawet przesłuchania próbował wykorzystywać do tego, by głosić prawdę o zmartwychwstałym, bo każde słowo o jego dziele mogło wywołać w słuchaczach niespodziewane reakcje. W chwili przesłuchań w Cezarei święty Paweł miał 50 kilka lat. Wprawdzie fizycznie był osłabiony pobytem w więzieniu, ale przecież jeśli zostałby uwolniony, szybko odzyskałby potrzebne siły i mógłby kontynuować działalność apostolską. Założone wspólnoty rozwijały się, oczekiwały na jego słowa, rady, wyjaśnienia. Marzyły mu się nowe podróże misyjne w Azji i w Europie. Nie tracił entuzjazmu. Prośmy Pana, za pośrednictwem apostoła narodów, abyśmy również potrafili zachować pokój i godność w chwilach oskarżeń czy trudności i, nie zniechęcając się przeciwnościami, nie tracili ufności w duchowych zmaganiach.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Laudetur Jezus Chrystus.